Witajcie jeszcze raz i chciałbym dzisiaj, chociaż mamy słabe światło i coś słabo się to wyświetla, jakoś blado, to nic nie wiem. Chciałbym mówić dzisiaj o takim moje wielkie nie. Pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem na temat pięciu wielkich tak, czy pięciu wielkich fundamentach naszej wiary. Pamiętacie to nauczanie? Mówiłem wtedy, że ewangeliczna wiara, tłumaczyłem też, że mając na myśli ewangeliczna, mówię, zbawienna wiara nasza, nie opiera się na nazwie naszego Kościoła, bo żadna nazwa Kościoła nie zbawia. Nie opiera się na jakiejś kartotece, na jakimś przymierzu z człowiekiem. Nie opiera się nawet na tym, co wiemy z Biblii. I przypomnę wam, mówiłem wtedy, że John Wesley kiedyś powiedział coś takiego, że jest wiara diabelska i wiara zbawienna. Że jeśli chodzi o to, że wiedzieć, że był Jezus, to tyle nawet diabeł wie, że Jezus był. Wiedzieć, że umarł na krzyżu, czy wierzyć, że umarł na krzyżu, to diabeł nawet wie, że on umarł na krzyżu. Wiedzieć, co jest napisane w Biblii, to też za mało. Diabeł też wie, co jest napisane w Biblii. Ale żyć tym i pokochać Pana, to jest coś, czego diabeł nie może zrobić. A to jest coś, co daje nam posłuszeństwo i nas zbawia. I mówiłem też o pięciu fundamentach naszej wiary, tej biblijnej wiary, zwanych przez reformatorów. Wiecie, że w 1517 roku wybuchła reformacja na całego. Wcześniej ona się tliła, ale to są te lata, kiedy ona wybucha. I reformatorzy kładą pięć fundamentów wiary, które po łacinie nazywają się pięcioma wielkimi sola. I mówiłem o tych pięciu wielkich sola, że największym z tych pięciu wielkich sola jest sola scriptura, czyli tylko pismo. Drugim było solus Christus, czyli tylko Chrystus. Trzecim było sola gratia, czyli tylko łaska. Czwartym sola fide, czyli tylko wiara. I piątym, tym, który mi się najbardziej wtedy podobał i do dziś mi się podoba, soli deo gloria. Pokazywałem wam wtedy skan zapisu nutowego Haydna, gdzie, wiecie, większość muzyków, wielkich ludzi, takich jak Haydn tamtych czasów, wpisywała swoje imię i nazwisko jak największymi literami, żeby było widać, to było dwóch, Haydn i Bach, którzy często koło swojego zapisu nutowego mieli zwyczaj wpisywania trzech małych literek. S, D, G. Soli Deo Gloria. Tylko Bogu chwała. To byli ci, którzy wiedzieli, komu należą się oklaski. I to były tych pięć wielkich rzeczy, wiecie. Kiedy sobie pomyślę, jakie dary daje nam Bóg. Czasami zastanawiałem się, czy pewne rzeczy można już dać swoim dzieciom. Pamiętam, jak po raz pierwszy u mnie w domu pojawiła się na przykład sprawa, że pierwszy raz już dzisiaj, prawda, dwójka naszych dzieci z czterech ma swoje komórki. Ale pamiętam ten pierwszy raz, kiedy Daniel chciałby komórkę. Zastanawiałem się, czy mogę mu dać do ręki komórkę. Czy dojrzał już do tego, żeby mieć w ręce komórkę. I rozważałem to, pomyślałem sobie, jak wielką ufność Bóg ma dla nas, że dał nam do ręki tak wspaniałe rzeczy jak łaskę i wiarę. Pomyślcie, czym jest łaska. My często łaski nie doceniamy. Często tą łaską, wiecie, tak machamy jak małolat legitymacją w tramwaju przed kontrolerem biletowym. Mam legitymację, mam legitymację. Wolno mi taniej, wolno mi ulgowo. My czasem też tak machamy, mam łaskę, wolno mi taniej, wolno mi bardziej ulgowo postępować. Wiecie, łaska i łaska. Powiem tak, czym się różni człowiek, który mówi odchodzę i zostawia swoją żonę i odchodzi do innej kobiety, zostawiając swoje dzieci. Mówi odchodzę. Od człowieka, który mówi odchodzę, i zamyka oczy i odchodzi w wieczność. Jeden i drugi odchodzi. Jeden i drugi liczy, że jest jakaś łaska. Cię Bóg nam dał wspaniałe narzędzie, abyśmy prowadzili godnie swoje życie. Aby ci z nas, którzy nasze życie prowadzą jeszcze słabo, jeżeli twoje życie ma jakieś spory z ludźmi, jeśli twoje życie ma jakieś, widzisz, wahania ku grzechowi, umacniaj swoje życie. Naprawdę mamy wszelkie możliwości. Jeżeli czytacie moje wpisy na Facebooku, wczoraj wpisałem coś takiego, co 3 minuty na świecie umiera chrześcijanin. Wiecie, kto to wczoraj podał? TVN24. Nie jakaś tam chrześcijańska stacja, która doszukuje się martyrologii na siłę, ale już wręcz oficjalna stacja świecka, która, dla której chrześcijanie to właściwie wszyscy, katolicy, prawosławni i protestanci, kto nie tylko. I wczoraj ich reporterzy, możecie jeszcze wejść na ich portal TVN24 i zobaczyć to, byli bardzo poruszeni danymi, które znaleźli. Co 3 minuty na świecie ginie zamęczony za wiarę chrześcijanin. Najczęściej jest mordowany przez wyznawców islamu, którzy przecież kiedy przyjeżdżają tutaj, znajdują często tutaj schronienie. Chociaż też często nietolerancję, ale my nie jesteśmy tymi, którzy chcą siać nietolerancję. My jesteśmy tymi, którzy chcą się modlić, aby każdy człowiek odkrywał Jezusa. Amen. Czasami mówią wyznawcy islamu, że wy, krzyżowcy, kiedyś jeździliście na wyprawy krzyżowe. Wiecie, wyprawy krzyżowe dawno przeminęły. Ostatnie wyprawy krzyżowe zostały zapomniane, kiedy osmańscy Turcy zdobyli całe Bałkany i ruszyli na Wiedeń. I w 1683 roku Jan III Sobieski powstrzymał Turków osmańskich pod Wiedniem. Zawsze była wojna. Ja wiem jedno, że wojna religijna jest tylko pozorną makietą diabelską. Diabeł buduje swoją barykadę i wymawia ludziom, że na tej barykadzie są dobre i złe strony i stawia ich i mówi, bijcie się, wy jesteście dobrzy i wy jesteście dobrzy. Jezus nie buduje czegoś takiego. Dla Jezusa jest tylko jedna prawda. Miłość i łaska, sola gratia. I my musimy wiedzieć, że ta łaska najpierw nas dotyczy i naszego zbawienia, a potem każdego, kto nas mija. Ale nie chcę dziś mówić o 5 wielkich tak. Chcę dzisiaj mówić o naszych wielkich nie. Mamy w swoim życiu takie wielkie nie, które zamiast sobie powtarzać fundamenty wiary, kiedy czasami stajemy, zamiast powiedzieć solus Christus, tylko Chrystus, powiedzieć tylko Pan w tej dziedzinie, w tym momencie, chcę wiedzieć, co Jezus mówi na ten temat. Powiem wam, że to jest pasjonujące szukać odpowiedzi, co Jezus mówi na dany temat. My mówimy, a może nie tylko Chrystus, a może nie tylko wiara, a może nie tylko łaska, a może gdzieś poza Pismem. I chciałem was dzisiaj ostrzec. Pomyślałem sobie, czym się mogę dzielić jako pastor w Nowy Rok, gdybym miał do zboru napisać kartkę, gdybym miał napisać wam taką widokówkę, wiecie, pozdrawiam z Nowym Godem i tak dalej. Co bym napisał tutaj? Co chciałbym wam przekazać? I pomyślałem, że chciałbym powiedzieć o kilku naszych wielkich nie. Abyśmy po pierwsze nie mieli tych nie, nie robili tych nie i aby nam to nie przychodziło do głowy. Jest wielka prawda zapisana w jednym z wersetów listu do Galacjan 5:1, że Chrystus wyzwolił nas ku wolności. Trwajcie więc w niej i nie pozwólcie znowu nałożyć sobie jarzma niewoli. Tutaj to, co się wyświetla, to jest z Biblii Warszawskiej. Ja celowo przeczytałem wam inne tłumaczenie. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności co? Żyli. Jest coś, co Bóg nam dał i próbuje nam to przez wiele stron Słowa Bożego powiedzieć, że z czegoś nas wyzwolił. I Chrystus nie wyzwalał nas w ten sposób, jak wyzwalała nas Armia Czerwona. Że właściwie z jednej okupacji wpadliśmy pod drugą. Przynajmniej tak mówią programy historyczne. Bo my, którzy urodziliśmy się po wojnie, może nie czuliśmy tego tak bardzo. Ale Chrystus wyzwolił nas tak, że poczujemy wolność w Chrystusie. Chrystus wyzwolił nas nie tylko po to, żeby był jeden dzień wyzwolenia i hura, a potem z powrotem do starych koszar, do starej niewoli, ale abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc nie zachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Krótko mówiąc, Duch Święty zachęca i mówi, słuchaj, kimkolwiek dzisiaj jesteś na tym miejscu, skądkolwiek pochodzisz, jest dla ciebie wolność. Bóg chce, abyś był wolnym człowiekiem i nie pozwól sobie tej wolności z powrotem, co? Zabrać. Czasami pozwalamy sobie ją zabrać naszymi oczyma, tym, co słuchamy, tym, co robimy. Pozwalamy, żeby diabeł mógł podejść, wziąć nas za rękę. Pan pójdzie z nami. A wszystko, co Pan powie, może być użyte przeciwko Panu. I do niewoli. Jezus mówi, wy nie pozwólcie się z powrotem zniewolić. Jest dla ciebie wolność. Jeśli przyszedłeś tu i Duch Święty pozwolił ci dzisiaj siedzieć, masz otwarte oczy, jest dla ciebie wolność od papierosów, pornografii, kłótni, rozpadu małżeństwa, cokolwiek by to było. Bóg nigdy nie bierze czegoś od nas i nie mówi, słuchaj, tego się nie da naprawić. Bóg albo bierze i mówi, to się da naprawić, albo co robi częściej, mówi, daj mi to stare, a ja ci dam za to nowe. I to wymaga od nas wielkiej wiary. Bo czasami sytuacja jest tak beznadziejna, że mówimy, wiesz, fajnie się to mówi w niedzielę za kazalnicy, ale gdybyś wiedział, z czym mam do czynienia w moim życiu. Wiecie, mija nowy rok, tak? Mamy pierwsze nasze nabożeństwo w tym roku. Niedzielne. Nie licząc wczorajszego. I kiedy o północy strzelały te ognie, myśmy wyszli z dziećmi przed dom, wyszliśmy tam troszeczkę na drogę, gdzie są te pola rozległe i widzieliśmy nad hełmem te fajerwerki, a potem, kiedy wracam, omijaliśmy stojące na moim podjeździe auto i tak powiedziałem do Daniela, ja się cieszę, przecież mój samochód jest o rok starszy. Staniał właśnie. Jeszcze 15 minut temu był droższy. No bo jak patrzysz w gazetę, to który rocznik, nie? Kolwiek siada do waszego auta, o co was pyta? Który? Rocznik. Myślałem sobie, że 15 minut temu moje auto było więcej warte. Patrzysz do lustra, jak to już dzisiaj tutaj Janusz powiedział, jest nowy rok, ale wszystko inne niekoniecznie. Ta sama buźka, nie chcę powiedzieć stara. Nowy rok przychodzi. I w tym roku chciałbym, abyśmy spojrzeli na naszą wolność w Chrystusie. Abyśmy ten rok wykorzystali na to, by rok później, tak jak mówiliśmy tu na pierwszym naszym nabożeństwie, być może koło nas ktoś siedział nowy w zborze, kogo przyprowadzimy, abyśmy szukali wolności w Panu. Wolności od wszelkiego grzechu. Bo wracam do mojego wątku. Czasem się mówi, wiesz, fajnie ci się mówi w niedzielę z kazalnicy, ale to, że mnie martwi, że mijają lata i mam coraz więcej lat, to jest jedno zmartwienie. Ale jedna rzecz mnie cieszy. Coraz mniej ludzi mi mówi, gówniarzu, co ty wiesz o życiu. Pamiętam, kiedy zapalony 20-letni misjonarz byłem i czasami tam komuś próbowałem coś wtłuc, oni mówili, chłopie, co ty wiesz? Dziś, po tych różnych przeżyciach, które miałem, po tym, kiedy poczułem cień śmierci nad swoim łóżkiem, po tym, kiedy widziałem, jak wy walczyliście, widziałem wasze zwycięstwa i widziałem czasami nasze, bo nie tylko wasze, ale moje i wasze białe flagi. Wiem, że ten list do Galacjan, ten werset, który dziś wyciągłem, jest wielką prawdą. Jezus daje wolność i chce, abym w niej trwał. Abym był w wolności, cokolwiek w tym roku ma nadejść. I powiedziałem, że chcę powiedzieć dziś o kilku wielkich nie naszego życia. Te wielkie tak mówiły: tylko Chrystus, tylko wiara, tylko łaska, tylko Bogu chwała. Pierwszym takim wielkim nie, które czasami wypowiadamy, które pojawia się w Twoim i moim życiu jest: ale ja nie mogę. Momencik, czy nie śpiewaliśmy jeszcze dzisiaj, że nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym? Śpiewaliśmy to? Czy mi się wydawało? Nie mam chyba jakichś widów po Sylwestrze. Mówiliśmy: Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Kim my jesteśmy? Czy my odpowiadamy za to, co robi Bóg? Jestem tylko sługą. Jeżeli jestem sługą Wszechmogącego Boga, to jeżeli On do czegoś powołuje, jeżeli czuję, że w moim sercu, że coś mam zrobić, to nie powinienem mówić: ale ja nie mogę. A więc w tym roku postanów sobie, że rzadziej będziesz mówił: ale nie da się, ale ja nie mogę, ja nie zrobię, bo nie opłaca się, bo pieniądze, bo autorytet mój w świecie, bo coś tam. Niech to nie będzie wyznaniem naszej wiary, wielkie nie, ale ja nie mogę. Ale mówmy: mogę w Jezusie. Mogę w tym, który dał mi wolność. Mogę w tym, który mnie wzmacnia. W nim mogę. Mogę. W wielu historiach w Biblii, kiedy ją czytamy, widzimy, jak nawet biblijni bohaterowie mówią: Panie, ale ja się nie nadaję. Panie, ale ja nie mogę. Panie, ale nie dam rady. Wiecie, kiedy się gromadzi góra problemów, wiecie, czemu Bóg chce ją usunąć? Nauczyłem się czegoś, patrząc na śnieg. Jakbyście mieszkali tak na wsi, jak ja mieszkam, w takim szczerym polu, a niektórzy z was mieszkali albo mieszkają, to wiecie jedną rzecz, że kiedy jest zamieć, to się najpierw zbiera taka mała kubka śniegu, prawda? Potem, kiedy tak patrzysz już koło północy, to patrzysz, samochodu już nie widać prawie. I wiesz już, co będzie rano. Wiecie, odkryłem wielką duchową prawdę, patrząc na śnieg, że kiedy nie robimy czegoś z małą kubką, małą górą, to pewnego dnia przed nami wyrośnie z niej ściana. Jeżeli usuwamy to, co jest tylko małym zniesieniem, nie pozwalamy, żeby to była ściana. Jeżeli małe problemy zostawiamy, zaniedbujemy, pewnego dnia to, co było małe, zamienia się w ścianę, a ściany się już nie da przejść. Chociaż nam się czasem wydaje, że możemy. Pamiętam, jak w tamtym roku przyjechała taka wielka, wielka kopara, wiecie, taka stalowa wola pisało, takie bydle, wielkie koła, większe niż mój samochód. Wiecie, co zrobiła? Mieli odśnieżać nas, bo zawiało. Zakopała się. Drugie musiało przyjechać, takie samo wielkie, żeby to wyciągnąć. I pomyślałem sobie: szok, przecież to takie płatki śniegu. Ale jak ich jest dużo? I tak jest z naszymi problemami czasami. Przecież to tylko mały problem. Przecież to tylko złotówka, przecież to tylko coś tam małego. Ale potem nagle odkrywasz któregoś dnia, że ci się z łóżka rano nie chce wstać. Byliście już w takim stanie, że człowiekowi się rano z łóżka odechciewa wstać, bo masz takie kłopoty. Choroba, zdrowie, wiek, pieniądze, ta sprawa, tamta sprawa, siamta sprawa. I nagle się okazuje, że masz zamieć, że masz huragan w swoim życiu. A więc pierwsza część moich życzeń dla was. Mniej w tym roku mówmy: ale ja nie mogę. A więcej w tym roku mówmy: wyznaję w imieniu Jezusa. Że potrzebuję po pierwsze mądrości, aby się z tym rozprawić. Po drugie: Panie, cokolwiek to jest, chcę przez to przejść i zostać Tobie wiernym, nawet gdybym miał się popłakać. I chcę się z tym rozprawić, bo widzę w Twoim słowie, że to jest nie tak. Nie mówmy: ale ja nie mogę. Przynajmniej tak śpiewamy. Wiecie, pamiętajcie, że sługa nie działa we własnym interesie, we własnym autorytecie. Nie zawsze musimy uciekać. Czasami musimy stanąć i powiedzieć: moment, to tak nie może dalej trwać w moim życiu. Nie wiem, czy pamiętacie taki wspaniały przykład. Pamiętacie, jak usługiwał u nas pastor Georg Tymanok? Jak opowiadał o sąsiedzie, z którym się pokłócił? Siedzieli z żoną, do dziś to pamiętam, wiecie, bo tłumaczyłem, jak byłem jego tłumaczem przez tyle czasu, przez tyle lat, że na pamięć mógłbym jego kazania mówić. I on często wspominał o tym, że siedzieli z żoną i zastanawiali się, jakby się pozbyć tego sąsiada. Czy nie tyle tego sąsiada, co tej kłótni z nim, wiecie. No to takie było, mówi, nie mogliśmy tego jakoś strawić, że mijamy się na korytarzu i się do siebie nie odzywamy. Że ten facet po prostu nas nie lubi, nie wiadomo dlaczego. Nie lubiał tych, co byli przed nimi, tam ich też nie lubi i koniec. Tacy ludzie, no. I on mówi, któregoś dnia z żoną pomodlili się i żona zrobiła ciasto. Ja pamiętam, on opowiadał, mówi, wziąłem to ciasto i mówi, mokry cały, poszedłem pod drzwi, zadzwoniłem i trzęsę się z tym ciastem i czekam. Słyszę kroki, otwiera facet i patrzy. On mówi, ciasto wam upiekliśmy. Mówi, dał mu to ciasto i zjał. Chłop został z tym ciastem, słyszę, zamknął drzwi, ciasto za nim nie poleciało. Po godzinie dzwonek. Sąsiad, dobry wieczór, ja talerz chciałem oddać. Patrzcie, o jak nieduchowej rzeczy mówię, a jak duchowa rzecz się dzieje. Widzicie to? Czasami można w tak duchowe słowa nasze życie zamulić. Wiecie, niedawno na moim blogu, jeśli czytacie, napisałem, że religijne słownictwo lubi różnego rodzaju ola Bogi, chwała Bogi i co drugie słowo aleluja. Bo musi jakoś zagadać swoją pustkę. Religia lubi różnego rodzaju ola Boga i tak dalej. Dałem przykład tego listu, który kiedyś dostałem od innego człowieka, że wiecie, zanim facet skrytykował i nie zostawił suchej nitki na tym, jaki cielesny zbór tu jest, jakie dziadostwo sobą reprezentuje, jak w ogóle nie ma Ducha Świętego, co zaczyna w imieniu Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławię was święci w hełmie, tą łaską boską, którą ja zbawiony jestem w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Albowiem dane nam Jego imię, aby moc Jego objawiała się, to też powiadam wam, wiecie o co chodzi. Religia uwielbia ola Bogi. A tutaj choćby z tym przykładem Georga, powiedziałem o czymś bardzo prostym, co bardzo duchową rzecz zrobiło. Wiecie, Bóg nie po to nam objawił swoje imię i swoją wszechmoc, abyśmy używali magii słów. Boga się nie da zakręcić słowami, magią słów, magią pięknych wyrażeń, magią duchowych wypowiedzi. Bóg na ciebie patrzy. Czasami najbardziej wstrząsającą ojcowskim sercem modlitwą jest: Ojcze, pomóż mi. Wszystko. Czasami przypomina nam się ten fragment, jak wziął dziecko i powiedział: zobaczcie na to dziecko. Dziecko nie układa słów. Dziecko nie zawsze mówi gramatycznie. Ale kto z was ma synka, córkę, wnuczkę, wnuczka? Jak cię taki trzylatek przytuli, jak pomaśli się oczami, to się topisz jak wosk. Ten ich słownik, tej. Pamiętasz, jak koty karmiła Aneta? One to zją. Nie wiedzieli, że chodzi o jedzenie. A więc wracam do mojego słowa dzisiejszego. Życzę wam mniej, ja nie mogę. Życzę wam więcej. Wytrwam w Jezusie, dam rady. Będziemy, jeżeli Pan nie przyjdzie w 2011, na koniec tego roku, chcemy być silniejszym zborem i bardziej podobnym do Jezusa. Jaka jest wasza odpowiedź? Nie, ja nie mogę, tylko amen. Czyli niech tak się stanie, tak jest, tak będzie, to prawda. Drugie wielkie sola niewiary. Mówiłem wcześniej o sola skryptura, tylko pismo, sola gracja, tylko łaska, o tych wielkich solach wiary i reformacji. Drugim takim wielkim tym tylko, czy tym nie wiary jest, nie jestem tak dobry jak... I tutaj trzy kropki, bo każdy ma tam jakiegoś dobrego. Na przykład, nie wiem, Dorota mogłaby powiedzieć, nie mówię po francusku tak dobrze jak Louis Define, zgadza się? Dla mnie ona mówi perfekcyjnie. Ale ona może powiedzieć, ale ja nie mówię tak dobrze jak Louis Define. No pewnie, że nie. On mówił lepiej od niej, jak miał 3 lata. Bo jest Francuzem. Wiecie, o czym mówię, nie? Ja też mogę zobaczyć, nie wiem, jakiegoś pastora w telewizji i powiedzieć, o, ten to wie, co mówi. Ja mogę sobie najwyżej notatki zrobić. Wiecie, dlaczego porównywanie się z innym człowiekiem w służbie u Pana Boga jest złe? Bo czasem jest dobre się porównywać. Nie wiem, kiedy to są biegi, skok przez płotki, to się porównujemy, prawda? Kiedy to jest piłka nożna, to się porównują dwie drużyny. To jest zdrowe. To jest sport. To jest zdrowe porównywanie się. Kto jest lepszy, wygrywa. Proste. Dostają szansę, jest wyścig, jest bieg, jest gra. Lepszy wygrywa, porównuje się, kto lepszy. Ale w służbie u Pana nie jest dobre tego typu porównywanie się, dlatego że posłuchajcie mnie teraz uważnie. Jeżeli będziecie czekać na wypełnienie swojego powołania i tego, co Bóg od was chce w swoim życiu, porównując się, to porównując się tracicie z oczu to, do czego powołał was Pan. Tracicie z oczu sens tego, do czego powołał was Pan. Jeżeli na przykład Pan powiedział, kogo tu Andrzej siedzi, Andrzej, pójdziesz do więzienia, bo tak odebrałeś od Pana, prawda? A ty byś się porównywał i powiedziałbyś tak, wiesz, ale ja nie jestem tak dobry jak Pete Spackman. To jest jeden z lepszych kaznodziejów więziennych w Stanach. O, ten to, wiesz, 1000 więzień ma. To jest jeden problem. Jak się będziesz porównywał z nim, to nigdy nie pójdziesz. Jeżeli ja się będę porównywał i powiem, wiecie, pcie mi do Dawida Wilkersona. Jak będę jak Dawid Wilkerson, wtedy zostanę pastorem. Wiecie co, nigdy nie zostanę pastorem. Ziemi tam, czy kogoś tam jeszcze, jakieś inne imię. Jeżeli się zaczynacie porównywać z ludźmi, w tym, do czego was powołuje Bóg, tracicie z oczu to, do czego powołał was Pan. My nie zostaliśmy powołani, aby w tym naszym powołaniu studiować innych ludzi i ich dokonania, ale zostaliśmy powołani, aby w naszym powołaniu studiować co? Słowo Boże. Aby studiować Słowo Boże, aby studiować to, co Bóg nam daje, studiować Słowo Boże. A więc unikajcie powołania. My nie mamy przyglądać się innym. Uczyć od ludzi, owszem, można się. Czy patrząc na innych, ja się uczę, ale kiedy się uczycie od innych ludzi, skupiajcie się na Bogu, ponieważ to Ciebie Bóg chce użyć w tym zborze, w tym mieście i tutaj. Możesz zobaczyć w innym zborze, nie wiem, może zobaczysz, że ktoś tam prowadzi wspaniałą misję charytatywną. Proszę bardzo, ale nie porównuj się z nim. Ponieważ w różnym czasie zaczynacie i każdy z nas jest inny. Nie porównuj się, bo stracisz z oczu to, po co Bóg cię przysyła. Po co Bóg cię tu posadził. Po prostu porównuj się tylko z Chrystusem. Równaj się do Chrystusa. Do Niego i tak nigdy nie dorównamy. Nigdy nie odkryjemy, że jesteśmy od Niego lepsi, uwierzcie mi. Nigdy nie odkryjemy, że więcej od Niego wiemy, ale patrząc na Niego będziemy się stawać do Niego podobni. I to jest to, do czego nas Słowo Boże wzywa. Bo zawsze jest takie powiedzenie w świecie biznesu, gdy jakiś biznesmen czy jakiś ktoś bogaty zaczyna się strasznie wywyższać, to żeby go uciszyć, to mu mówią, zawsze się znajdzie większa ryba, nie bój się. I to jest prawda. W każdym jeziorze w końcu się znajdzie większa ryba. Kiedy starożytni Rzymianie obchodzili triumfy i triumfujący dowódcy wjeżdżali na rydwanie do miasta, to znacie tą legendę o tym, że niewolnik stał z tyłu i do ucha mu co szeptał, jesteś tylko człowiekiem. Ponieważ wielu z tych władców miało chęć obwołać się Bogiem w tym czasie. Wyobraźcie sobie wjazd do miasta, gdzie tysiące triumfują na waszą część. Chyba jestem Bogiem. Jedno i drugie złe myślenie jest. Człowiek nie może siebie poniżać, ale też nie może myśleć o sobie, że jest Bogiem. Człowiek jest powołany przez Boga, aby Jemu służyć, na Jego chwałę, aby wieczność z Nim spędzić. Nie możemy być ani jak psy, ani jak koty. Wiecie, o czym mówię teraz? Jest taka różnica, że kiedy pies patrzy na człowieka, to wiecie, co myśli? Pies, jak się patrzy na człowieka, tak na niego patrzy i mówi, on musi być Bogiem, bo mi wszystko daje i mnie zaopatruje. A kot, jak patrzy na człowieka, to myśli, ja chyba jestem Bogiem, bo on mi wszystko daje i mnie zaopatruje. My nie możemy mieć ani tego, ani tego. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy Jego stworzeniami i jesteśmy powołani, by żyć na Jego chwałę. A więc życzę wam, byście w tym roku już nie mówili, ale ja nie mogę, ale ja nie dam rady, jestem za słaby. Abyście nie mówili, ale ja nie jestem tak dobry jak i w tym miejscu tutaj ktoś, kto jest dla was ideałem. Jeśli Bóg cię powołuje, byś był pisarzem, nie porównuj się z najlepszym. Jeśli cię powołuje, byś był piłkarzem, nie porównuj się z najlepszym. Jeśli cię powołuje, byś był kaznodzieją, to nie porównuj się, ale głoś, co ci Pan daje. I po trzecie, kolejne wielkie nie naszego życia, które używamy. Bo myślę, że chodzę chyba po ziemi, nie mówię chyba do was dzisiaj w niedzielę czegoś, że tak siedzicie na przykład i myślicie, wiesz co, facet, ty jesteś oderwany od rzeczywistości. No bo powiedzcie sami, nie mówimy często, ale ja nie mogę. No jest tak czy nie, czy tylko ja jestem taki słabej wiary. Nie mówimy często, ale wiesz, ja nie jestem tak dobry jak ten. I po trzecie, kolejne wielkie nie naszego życia. Mówimy nie, ja już raz zawaliłem. My jesteśmy ludźmi, którzy głoszą nowe stworzenie i głoszą łaskę Bożą. Głoszą Boże odnowienie. Ja nie mówię, że mamy od razu człowiekowi dawać możliwość popełniać kolejny błąd, tylko trzeba mu dać szansę, ale nigdy nie powinniśmy człowieka przekreślać. Uczę się, aby nigdy ludzi nie przekreślać. Ale też uczę siebie i innych, abyśmy nie mówili, ale wiesz, ja już zawaliłem. To, chłopie, to, co ja zrobiłem, to już. Nie ma czegoś, co można zrobić, z czym Golgota by się nie rozprawiła. Zgodzicie się? A jeżeli nawet, to wymaga potem, żeby człowieka nauczyć, bo są sytuacje, kiedy, nie wiem, człowiek jest alkoholikiem, narkomanem, wpada w jakiś inny grzech, że potrzeba czasu, żeby wyszedł, żeby się umocnił. To ja wiem jedno, że Chrystus umacnia, Chrystus obmywa i stawia na nogi. A więc nie mów, a wiesz, ja już nie będę lepiej tego próbował. Spróbuj znowu, to, że raz się nie udało. Wiecie, gdyby wszyscy się tak wycofywali, to myślę, że dalej byśmy byli gdzieś na poziomie, ja wiem, budowania grodów z drewna. Nie mielibyśmy prądu, bo facet, który próbował, raz go kopło i powiedział, więcej się z tym nie bawię. Nie mielibyśmy kranów w domu z wodą, bo raz zalało jednemu zamek i więcej nie będzie miał żadnych rur. Lepiej chodzić z wiadrem po wodę. Wiecie, o czym mówię. Nie byłoby samolotów, no bo ci pierwsi, co zrobili samolot, momentalnie zlecieli. Potem ci następni cieszyli się, mówią, 30 sekund w powietrzu. A dzisiaj lecimy do Stanów, 8 godzin, gazetkę sobie czytamy. A tam, no, 30 sekund się utrzymałem w powietrzu. Nie mielibyśmy samochodu. Po pierwsze, samochód więcej pchali, niż nim jeździli. Ale byli dumni, byli ludźmi z pasją. Bądźcie ludźmi z pasją. Byli dumni, że można rzucać wyzwanie przestrzeni, szybkością, odległością, chorobą. Nie mielibyśmy dzisiaj lekarstw, bo Ludwik Pasteur by powiedział, a jaki sens, i tak przecież wszyscy, na coś trzeba umrzeć, nie? Po co szukać szczepionek? Nie byłoby chirurgii, nic by nie było, no bo po co? Wielu tych ludzi, których dzisiaj podziwiamy, wiele razy próbowali. Ponosili klęski, wypominano im, zarzucano im, obwiniano ich. Nigdy nie mów, ja już zawaliłem, ale przychodź przed Boga i powiedz, Panie, jeśli Ty mnie powołałeś. Pamiętacie Mojżesza? Panie, ja już zawaliłem. Raz próbowałem. Udało się zabić jednego Egipcjanina. Więc nie mów mi, że pokonam Egipt. Bo mógł mówić, spróbuj jeszcze raz. 40 lat co prawda minęło. A spróbuj jeszcze raz. A więc nigdy nie mów, nie mogę, bo zawaliłem. Jak zawaliłeś, to mam dla ciebie dobrą nowinę. Witaj w klubie ludzkości, a więc jesteś człowiekiem. Ja też zawaliłem, prawdopodobnie więcej razy niż ty. Jesteśmy ludźmi. Ale Pan chce nas uzdalniać do działania. Nie udało ci się raz człowieka zewangelizować, próbuj drugi raz. Nie udało się czegoś raz, próbuj drugi raz. Niech nasze porażki są tylko naszymi porażkami, a nie naszą kompletną klęską. To nie jest koniec, to są tylko lekcje. Widzieliście kiedyś zeszyt pierwszoklasisty, jak wygląda? Kto ma dzieci w pierwszej klasie albo miał, to wie. Same kleksy. Wydaje się, że linie w zeszycie są chyba tylko dla tych, co te linie drukowali. Ale nikt nie mówi, słuchaj, wiesz co, daj spokój z tym pisaniem. Ty to się nie nauczysz pisać. Bo wtedy byśmy byli dalej na etapie Janosika. Pamiętacie w Janosiku, co Janosikowi w więzieniu powiedzieli? Czytać umiesz. Pisać umiesz. Żaden porządny chłop czytać i pisać nie umie. A Kwicą wtedy mówi, nie, u nas był jeden. Był porządny i czytał i pisał. Będziemy na tym poziomie. Próbujcie, miejcie pasję. Jestem ciągle przekonany, że w naszym zborze brakuje wielu służb. Ale też jestem przekonany i nieraz mówię o tym braciom, że absolutnie nie chcę ich powoływać. Ja czekam, aż Bóg je powoła. Wiecie, pastor może zebrać radę i powołamy 7 nabożeństw w tygodniu i 12 klubów, służb, 15 grup domowych, tylko problem, kto na to będzie chodził. Ale grafik to taki szczelimy, że zobaczycie, że słuchajcie, żaden zbór nam nie dorówna w grafiku. Tylko problem, że nikt na to nie będzie chodził. Bo to będzie moja idea, mój pomysł. Albo czyjś tam kogoś ze starszych, ale nie twój. Bóg ma dla ciebie. Robisz coś dobrze, rób to dobrze, dlatego że Pan cię do tego powołał. Bez względu na to, patrzmy na Jezusa. On robił swoje, bez względu na to, czy na tym zyskiwał, czy tracił. Czy go traktowano sprawiedliwie, czy nie. Wiele razy w mojej służbie, wiecie, potraktowano mnie niesprawiedliwie. I miałem żal, że jak to, tego pastora się tak traktuje, a mnie się traktuje tak, a przecież też mi się należy, skoro jego... I wtedy Bóg mi przypominał, że tak naprawdę problem jest w moim sercu. Problem jest we mnie, a nie w tych ludziach. Problem jest w tym, jak ja chodzę za Jezusem. A więc zostawmy to nasze, już raz zawaliłem. Pozbieraj szkła, pozbieraj to, co rozbite, idź do przodu. Pamiętam, jak słuchałem takiej piosenki Rynkowskiego, czego może chcieć od życia taki ktoś jak ja. Nie słyszeliście w radiu? Jak jechałem kiedyś nocą samochodem i słuchałem, jechaliśmy z żoną i ona śpiewał, czego może chcieć od życia taki ktoś jak ja. Nikt już z tego, kto coś rozbił, nie uczyni szkła, czy coś takiego tam jest. Ja mówię wtedy do mojej żony, to po co oni zbierają butelki i szkło? Przecież przetapiają i robią z tego szkło. O ileż bardziej Bóg może z tego, co rozbite, uczynić coś. Faktycznie świat z tego, co rozbite, już nic nie pozbiera. Bo co świat może zrobić, jeżeli człowieka rozbije? Bo to słowo rozbije to jest nawet za małe. Rozniesie na kawałeczki nowotwór. Może coś człowiek jeszcze zrobić? Rozniesie na kawałki jakieś nieszczęście, jakaś tragedia. Ale wiecie co? Nasze chrześcijańskie biblioteki są pełne książek o takich samych ludziach jak wy. Biblia mówi, Eliasz był takim samym człowiekiem jak my, ale modlił się i nie spadła ani jedna kropla deszczu. Bóg pomoże ci pozbierać szkło. Bóg pomoże ci pozbierać to, co rozbite. I da się jeszcze coś. Nie mówię, ja już raz zawaliłem. Ale też nie zapominaj, aby wyciągnąć lekcję z porażki. Jeśli w czymś odnosisz porażkę, zadaj sobie pytanie, gdzie? Gdzie jest źródło porażki? Grzech? Lenistwo? Za dużo telewizji? Za dużo komputera? Nie patrz na innych. Oni niech oglądają, oni niech mają. Patrz na siebie teraz. Zobacz, gdzie źródło twojej słabości i porażki usunie. Zamknij je. Do tego są porażki, żebyśmy się na nich uczyli, a nie abyśmy rezygnowali. Bo w klęskach jesteśmy wszyscy fachowcami, tylko się nie chcemy przyznawać. Czy jakby się dało zrobić doktorat z klęsk życiowych, byłbym doktorem habilitowanym. Czwarte wielkie nie. I na tym skończę dzisiaj. Mówiłem, że życzę wam, byście w tym roku nie mówili, ale ja nie mogę. Albo nie porównywali się i wiesz, ja nie jestem tak dobry jak ten, czy tamten. Abyście nie mówili tego wielkiego nie, ale wiesz, ja zawaliłem, nie, to nie dla mnie w ogóle już teraz. Czwarte wielkie nie. Często nawet nie wypowiadamy, bo już nam słów brak, tylko kiwamy głową. Ja bym je nazwał beznadzieja. Kiedy mówimy, nie ma nadziei. Szczęście. Wam kojarzy słowo beznadzieja. Że już nic się nie da zrobić, nie? Że co by się próbowało, to już... Wiecie, otwórzcie sobie wtedy Biblię i zobaczcie, upewnijcie się w każdej z Ewangelii. Nie ma go tam. Szukacie żywego wśród umarłych. Grób jest pusty. Jest nadzieja. Jezus żyje i jest nadzieja. Nigdy nie mów, że szkoda na ciebie czasu albo szkoda na kogoś czasu. Bo Bóg tego nie powiedział. Bóg nigdy ci nie powie, szkoda na ciebie czasu. problem z naszą beznadzieją jest w nas i musimy uwierzyć najpierw w pusty grób. Też nie było nadziei. Niedawno cały świat śpiewał o tym, w jakim ubóstwie on się narodził. Zdawało się, że no tak się nie działa, nie ma nadziei, ale Bóg wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nie zapełniaj grobu pustego sobą samym, ale biegnij i szukaj Jezusa. To by było nienormalne, gdyby Piotr albo te kobiety, co przyszły do grobu Jezusa i znalazły pusty zamek, tam położyły w tamtym miejscu. Ale pobiegli i go szukali. Nie mów, że nie ma nadziei. Owszem, nie ma nadziei u ludzi czasami. Ile razy się z tym spotkałem, że nie ma nadziei u ludzi. Ale nie mów, że nie ma nadziei, bo jest nadzieja u Pana. Czasem czujemy, że tak jest w naszym życiu, wiecie, że wszystko wisi na ostatnim włosku. Byliście w takim miejscu na pewno. Że jeszcze tylko kawałek i to w końcu spadnie nam na głowę. Ja pamiętam, kiedy dojechałem do tej kliniki w Ustroniu. Wybaczcie, że często o tym mówię, ale to było moje ostatnie, największe przeżycie takie z Panem. To też czułem, że jestem na ostatnim włosku. I kiedy w końcu moje kolana się zgięły, kiedy w końcu obok pokuty pojawiło się też jakieś nowe posilenie wiary, nagle miałem wrażenie, jak gdyby sam Jezus chciał mi powiedzieć, że czekałem na Ciebie w tym miejscu bardzo długo. Dlaczego wcześniej tu nie doszedłeś? Dlaczego Cię nie było w tym miejscu wcześniej? Czemu czekałeś, aż wszystko będzie na ostatnim włosku? Czekałem właśnie na taką modlitwę, na takie łzy, na taką postawę i nie mogłem się, Mirek, na Ciebie doczekać. Bo ciągle miałem swoje idee, jak sobie z tym poradzić. Jezus pytał, długo jeszcze będę czekał? Nie mów, że nie ma nadziei. Bo to, co się dzieje się dla Jezusa, dla chwały Bożej, nie dla zawodnych ludzi. Nie dla nas samo klaski. Odkrywam, wiecie, że kiedy ucichną wszystkie głosy, kiedy nam ludziom brakuje nadziei, dopiero wtedy czasami słyszymy Boży głos. Wiecie dlaczego? Bo jest w końcu wystarczająco cicho, żeby Duch Święty mógł nam wyszeptać, że u Niego jest wyjście. A On nam to cały czas podawał. W Ewangelii Jana, 15 rozdział, 5 werset, mówi, ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Wiecie, że ten sam jeden werset może być odkryciem? Człowiek może mieć ten werset napisany na ręce, wydrukowany na kartce w kieszeni i 15 razy próbować gdzieś się wydrapać i ciągle spadać. I znowu się wspina i znowu spada, aż w końcu jeszcze raz przeczyta i dojdzie do niego ta ostatnia jego część. Bo beze mnie nie możecie. Jakby popatrzeć na to w odwrotności, to ze mną wszystko możecie. Prawda? Ze mną wszystko możecie, mówi Jezus. Beze mnie, to prawda, nic nie możecie, ale ze mną wszystko możecie. Ze mną możecie dojść tam, gdzie trzeba. Ja nie chcę dzisiaj powiedzieć, że czasami mówimy, że nikt z nas nie jest doskonały. Ale odkryłem coś w sobie, pewien fałsz. I kiedyś nawet to sobie zapisałem i mam to do dziś zapisane w notesie. Z kimś dyskutowałem i wtedy powiedziałem o sobie tak. Wiecie, nikt nie jest doskonały, ale po tej rozmowie Pan mnie dotknął i coś zrozumiałem z tym, co mówiłem tak naprawdę. Wiecie, co ja tak naprawdę mówiłem? Tak naprawdę próbowałem skorumpować Pana Boga. Mówiłem, nikt nie jest doskonały, ale nie z powodu zachwytu nad Bożą łaską, to mówiłem, ale z powodu własnej wewnętrznej korupcji, która takim gadaniem zyskuje przyjaciół, bo wtedy wszyscy mi kiwają, no nie, no nikt nie jest doskonały. Wiecie, o czym mówię teraz? Łapiecie mnie? Że nie dlatego to powiedziałem, że zachwycony byłem Bożą łaską i mówię, Janusz, patrz na Bożą łaskę, ty słuchaj, nikt z nas nie jest doskonały. Ale próbowałem siebie jakimś listeczkiem figowym zasłonić, skorumpować troszkę Ewangelię i powiedzieć, wiesz, nikt nie jest doskonały, no. Tylko po to, żeby dalej robić coś, co czułem, że robię źle. Nigdy nie mów tego wielkiego nie, ja nie mogę. Nie jestem tak dobry jak tamten. Już raz próbowałem, ale się nie udało. Nie mów, nie ma nadziei, jest nadzieja w Jezusie. I to jest moje przesłanie dzisiejszego dnia dla ciebie. Chciałbym dzisiaj z tymi z was, którzy mówią, tych wielkich nie w swoim życiu mają tyle. Którzy widzą czasami, że to nie jest większe, jest jak góry. Chciałbym się z wami modlić. Nie dlatego, że ja mam rozwiązanie, ale dlatego, że jest u Jezusa. Wierzycie w to? Kto z was wierzy, że jest rozwiązanie dla twojego problemu u Jezusa? Słuchajcie, jeśli tyle ludzi na jednym miejscu wierzy, wy wiecie, co to znaczy? Że dzisiaj Jezus na tym miejscu będzie rozwiązywał problemy. Bo ja nie dlatego podnoszę rękę, no bo tak wypada, wiecie, no tak politycznie poprawnie, przecież nie powiem, wiecie, ja nie wierzę. Wolałbym wam dziś powiedzieć, wiecie co, ja już nic nie wierzę, pomódźcie się. Panie, lepiej i szczerzej jest powiedzieć, Panie, przydaj mi wiary, niż powiedzieć, Panie, wierzę, już przestań gadać, przestań pouczać, ja wiem, co robić. Nikt tak nie mówił do Jezusa. Ludzie mówili, Panie, wierzę, ale przydaj wiary. Dzisiaj podnieśliście rękę, wierzę w Boże rozwiązanie.